Dzień dobry Państwu, kłaniam się również nisko. Paulina Henik-Kloska jest ze mną, to i właśnie jej się kłaniam. Szefowa koła Polski 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Polska 2050, trzecia droga PSL, Koalicja Polska, wszystko naraz.
Nie, trzecia droga to jest droga Koalicji Porozumienia Polski 2050, Szymona Hołowni i PSL-u.
Nie trzeba tego wszystkiego tłumaczyć, to była anegdota teatralna. Wy teraz przeszliście na pozycję ministra Rostowskiego i kiedy wszyscy chcą dać nam, Polakom, 800+, albo nawet 60 000 kwoty wolnej od podatku i chcą nam dać, proszę pani, darmowe leki dla seniorów, dzieci i młodzieży i darmowe autostrady, to wy się nagle urwaliście i mówicie, pieniędzy nie ma i nie będzie. Dlaczego jesteście tacy podli?
Nie, my po prostu chcemy rozmawiać na poważnie o państwie, które zacznie działać.
Myśli pani, że oni są niepoważni?
Myślę, że takie podejście do Polaków, które i do kampanii wyborczej, które obserwujemy w ostatnich dniach, ma mało wspólnego z powagą.
Dlaczego Donald Tusk, pani zdaniem, jest niepoważny? Przecież to będzie pani premier, jak wygracie wybory.
Ja przede wszystkim, tak jak powiedziałam, chcę rozmawiać o państwie, które działa i chcę rozmawiać o obietnicy i o dwóch stronach monety.
Donald Tusk jest niepoważny? Chce pani to powiedzieć publicznie?
Niepoważne są obietnice Platformy Obywatelskiej i niepoważne są obietnice Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, nie, zaraz. O tym, że PiS jest niepoważny, zbrodniczy, niedemokratyczny, faszystowski, to my wszystko już wiemy, już to słyszeliśmy od was 100 razy, ale nowością jest, gdy mówicie, że niepoważny jest Donald Tusk.
Ja chcę rozmawiać o dwóch stronach monety. Mówienie ludziom, że damy im 60 miliardów złotych z okazji zbliżających się wyborów, nie pokazując skąd te pieniądze weźmiemy, jest niepoważne. To prawda.
No dobrze, no to w takim razie dlaczego wszyscy idą tylko w tę jedną stronę, to znaczy w rozdawanie pieniędzy, no, które, umówmy się, są pieniędzmi budżetowymi, czyli no, naszymi wspólnymi.
Bo ciężko pokazać, skąd się je weźmie, bo trzeba by było pokazać nowe podatki, które nałożymy na Polaków, trzeba by było pokazać dług, który z kolei może podpalić z powrotem inflację, a to, że jesteśmy po pierwszych lekcjach z inflacji i boimy się dzisiaj pieniędzy rozrzucanych z helikoptera, pustych, wydrukowanych przez Narodowy Bank Polski, zaciągniętych długach.
Nie wiem, kto to pierwszy wymyślił, ale o tych pieniądzach rozrzucanych z helikoptera słyszę cały czas, naprawdę już. To weźcie, zatrudnijcie kopię Pirajtera, żeby inne wymyślił.
Ale to jest fraza, którą Polacy znają i znają skutki takiego działania.
Dobra. A zgodzi się pani w takim razie ze zdaniem, że każdego polityka, czy nazywa się Tusk, czy inaczej, trzeba pytać, skąd weźmiesz pieniądze?
Tak, każdego polityka trzeba pytać, skąd weźmiesz pieniądze.
No to ja pani powiem, kto to powiedział. I pani się na pewno ucieszy, bo to pani idol, Leszek Balcerowicz.
Tak, tylko że my chcemy dzisiaj naprawdę poważnie porozmawiać o tym, jak postawić to państwo, bo jednocześnie politycy rozdają pieniądze, a kredytobiorcy dzisiaj nie wyrabiają totalnie z ratami kredytów, które płacą i chcieliby, żeby stopy procentowe już spadły, a więc żeby spadły ich raty kredytów.
No dobrze,
mamy rencistów, emerytów, którzy popadają w ubóstwo. Wie pan, że z ubóstwem wróciliśmy do 2015 roku.
Jeszcze nie wróciliśmy, my mamy dane GUS-u.
Zapowiedź jest.
Dane GUS-u są inne, ale rzeczywiście nie jest tak dobrze, jak było. Dobra. Tylko pytanie jest takie, znaczy to uściślijmy. Jak będzie ustawa głosowana nad 800+, to Polska 2050, no jak rozumiem PSL również, będziecie głosowali przeciw.
Polska 2050 będzie głosowała przeciwko tym propozycjom, które dziś widzimy, leżą na stole. Wszystkiego, wszystkim więcej w ramach 800+, zarówno jeżeli chodzi o ustawę Platformy Obywatelskiej, jak i PiSu.
No to porozmawiamy.
Bo pół roku niewiele zmieni.
Dobrze, to pani poseł, to jeszcze parę konkretów. Chciałbym wiedzieć, przeciwko czemu będziecie. No bo rozumiem, że przeciwko 800+ będziecie, ale jak Donald Tusk powie 60 000, czyli podwajamy kwotę wolną od podatku, to też będziecie przeciw? W zasadzie Tusk mówi 60, ale to tak naprawdę jest 72 000, bo wczoraj powiedział o tym, że 6 000 miesięcznie. 6 000, panie przewodniczący, razy 12 to jest 72.
O systemie podatkowym też trzeba zacząć rozmawiać na poważnie. Myśmy w liście wspólnych spraw z Polskim Stronnictwem Ludowym uznali, że modelem, do którego należy dążyć, jest model francuski.
Dobra, ale nie rozumiem odpowiedzi na pytanie, przepraszam. To jeszcze ja się skupię. Pani poseł, pytam Paulinę Henik-Kloskę z Polski 2050. Jak Donald Tusk powie 72 tysiące kwota wolna od podatku, to zgodzicie się czy się
będziemy nie czekać na drugą stronę monety, skąd chce wziąć pieniądze, ale tak jak powiedziałam, naszym modelem jest model francuski, który wpisaliśmy sobie do listy spraw i to oczywiście w tym kontekście trzeba będzie ocenić.
Pani poseł, ja nie wiem, co to jest model francuski. Z Francji lubię najbardziej sery, ale zupełnie poważnie. Będziecie za tym, czy nie? Bo to jest tylko...
Kwota wolna...
Dzisiaj będzie po ustawa. Ja nie mówię, że kiedyś w przyszłości. Przyjdzie Donald Tusk i powie, podnieśmy kwotę wolną od podatku do 72 tysięcy.
No nie można tak niepoważnie rozmawiać, nie pokazując skąd się weźmie źródła sfinansowania tego pomysłu.
Z kolei przyjdzie Jarosław Kaczyński i powie, a ja bym chciał dać każdemu dziecku i młodemu człowiekowi do 18 roku życia oraz seniorom powyżej 65, czyli panu Tuskowi również, chciałbym dać darmowe leki. Co wtedy powiecie?
To tak samo powiemy, że jeszcze musi być lekarz, który te leki przypisze. Znowu,
leki będą za darmo, to grzech nie przepisać.
Dzisiaj podstawowym problemem w opiece zdrowotnej jest dostanie się do lekarza specjalisty. I my mówimy w pierwszej kolejności trzeba zapewnić ten dostęp, żeby ludzie przestali umierać w kolejkach do lekarza.
Dobra, czy ja dobrze rozumiem, że powiecie nie dla darmowych leków, ale więcej pieniędzy na służbę zdrowia.
Nie, mówimy, a czy w naszym programie zdrowotnym, który ma naprawdę chyba z 1000 stron w ogóle całości opracowanie zmian w opiece zdrowotnej, nie sposób to omówić w całości, tam również jest zwrócenie uwagi na to, że ten program darmowe leki musi zacząć działać, bo on ale nie zaraz, działa dla seniorów.
Na razie nie ma tego programu, no, bo on jest powyżej 70, tam któregoś roku życia, 70 czy 75, nie wiem, bo to się zmienia.
I
natomiast teraz mówią jedno, 65 lat, dostajesz emeryturę, chyba, że jesteś kobietą, to wcześniej, ale dostajesz też darmowe leki.
Dotychczas propozycja rządu polegała na tym, że leki, które były za złotówkę, zrobili za 0 złotych. I dotychczas propozycja rządu polega na tym, że żeby czasami dostać receptę, trzeba 3 miesiące czekać na wizytę
u lekarza. Pani skorzysta z autostrady.
Nie, bo
pani autostrada się uparła i będzie jechać pociągiem.
Po pierwsze jeżdżę pociągami do Warszawy, ale po drugie autostrada w kierunku Wielkopolski jest autostradą prywatną, nieobjętą programem
rządu.
Nie,
będą objęte, bo oni się chcą dogadać.
Na razie próbują wywłaszczyć tamtego właściciela, bodajże rozumiem tak zapowiedzi rządu, ale nie wiadomo czym się skończy. Znaczy Jarosław Kaczyński mówi dzisiaj o 2 płatnych odcinkach autostrady.
Czy korzysta pani czasami, pani poseł, przepraszam, że wchodzę w słowo, z aplikacji Google Map?
Tak.
To tam jest, jak pani chce gdzieś pójść albo pojechać, to tam pokazują pani drogi. Jest też droga pierwsza, droga druga, gorsza, dłuższa. Jest też zwykle trzecia droga. Jest to najbardziej absurdalna droga świata. Jak ja bym na przykład, jak sobie wygooglałem trzecią drogę, to jest nazwa waszego komitetu, otóż między Warszawą a Gnieznem droga druga jest już wystarczająco głupia, bo każą jechać przez Włocławek, a drogi trzeciej nawet Google Map nie przewiduje. Bo co by to było? Przez Rzeszów?
Drogi trzeciej poszukuje wielu obywateli.
Mhm.
I to
pójdą
dla
na
nich
manowce.
Jest ta droga.
Pójdą do Rzeszowa.
To jest dla nich droga i to jest droga, która jednak ma wyciągnąć ludzi z polaryzacji, bo wiele osób ma już dość właśnie takiego uprawiania polityki.
O
niepoważnego uprawiania polityki.
O tym wszystkim.
I dla tych obywateli jest trzecia droga.
Proszę Państwa, trzecia droga. Czwarty wymiar. Wszystko o tym w RMF24 i w interi.pl. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Życzymy miłego, chociaż dżdżystego dnia. Jak się mówi dżdżysty, jak człowiek ma niewyćwiczone usta, no nieważne. Dobrze, zupełnie poważnie, to moja sympatia do pani powoduje, że ja, no przyznam się do tego, że ja jakoś tak słucham tego, co mówicie, i tak nie dowierzam, bo myślę sobie, po co wam to poszukiwanie oryginalności na siłę, skoro i tak wszyscy zginiecie w zupie. Czyli wy, PSL, Platforma, jeżeli wygracie wybory, to i tak będziecie w jednym rządzie. Więc co to w ogóle za jakieś wymyślanie, że my tu chcemy trzecią drogę? To nie jest żadna trzecia droga. Wy chcecie iść tą samą drogą, co Platforma. No tylko na okoliczność wyborów trzeba się jakoś nazwać.
Parę milionów obywateli poszukuje trzeciej drogi i to jest droga dla obywateli, nie dla polityków. I nie dla,
ale
że tak
trzecia
powiem.
Droga byłaby wtedy, gdybyście zadeklarowali na przykład równy dystans do PiSu i do Platformy, a wy tego nie deklarujecie.
Deklarujemy, że chcemy, że mamy dość duopolu, że mamy dość polaryzacji, mamy dość polityki uprawianej w ten sposób, w jaki oglądamy przez ostatnie dni i mamy dość polityki, która mówi o tym, co działo się 10 lat temu, a nie pokazuje Polakom, jaki świat chcemy im zbudować. I naprawdę wiele osób taką polaryzacją sceny politycznej, nastawioną na walkę polityków ze sobą, jest naprawdę głęboko zmęczonych. No. 16%. To jest średnia sondażowa z tego miesiąca, z tych pierwszych badań, można powiedzieć, po ogłoszeniu naszej koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym. To jest ogromne zaufanie społeczne i ogromny kapitał ludzki, który patrzy w tę trzecią drogę.
Jak ja panią pytałam o sondaże, które wam tam dla was nie były zbyt przychylne, to pani machała rękami, to są tylko sondaże. Zostawmy rzeczywiście sondaże. Ja mówię, porozmawiajmy o tym, czym naprawdę ma być trzecia droga. No bo jeżeli to jest tak, że to jest droga nie PiS-u i nie Platformy, to by to znaczyło, że wy albo deklarujecie jasno, nie, nigdy żadnego wspólnego rządu z PiS-em i z Platformą, albo wręcz przeciwnie, możemy pójść na rząd z PiS-em, możemy pójść z Platformą. Tymczasem pani, gdy panią spytam, to zapewne powie mi, że z PiS-em nigdy, prawda?
Oczywiście, że nie pójdziemy na rząd z PiS-em, bo to są ludzie, którzy w ogóle nie wyciągali przez ostatnie 8 lat wniosków z własnej
Platforma wyciągnęła wnioski ze swoich rządów?
Uważam, że wyciągnęła wnioski z tych rządów. Natomiast to, dlaczego chcemy iść własną drogą, żeby mieć wpływ
istotny... Ale na czym polegają te wnioski? Niech pani powie. No, znaczy, w jaki sposób Platforma wyciągnęła te wnioski. Bo ja chętnie się dowiem.
Rozumuję po tym, co zrobili na przykład, nie wiem, w zakresie obsadzania Trybunału Konstytucyjnego.
Nie, jedyne, co zrobiła Platforma, zmieniła,
nie zrobili.
To właśnie ta ostatnia deklaracja Donalda Tuska, że damy 800+, a nawet jeszcze więcej dosypiemy.
I ja widzę na wielu obszarach jednak zmianę, natomiast ja nie chcę dzisiaj rozmawiać o Donaldzie Tusku, nie chcę dzisiaj rozmawiać o Kaczyńskim, ja chcę rozmawiać o tym, jaką Polskę proponujemy Polakom i potem mieć taki wpływ na rządy kolejne,
Polska razem z PSL-em. Tylko jak wy mówicie o tym, że Szymon Hołownia, trzecia droga prowadzi nas do czegoś innego niż to, co było przed 2015. Nie ma powrotu do tego, co było przed 2015, powtarza w jednej wypowiedzi Szymon Hołownia. Ja rozumiem, że pani się z tym zgodzi.
Znaczy, zgadzam się z tym. Ludzie chcą zmiany, gro ludzi chce zmiany władzy, ale jednocześnie ci sami ludzie nie chcą powrotu do tego, co było przed 2015 rokiem.
To pani poseł. To nie jest takie znowu trudne, żeby policzyć sobie, że w latach 1991, czyli od pierwszych wolnych wyborów, do 2015 minęły 24 lata, z czego PSL rządził przez większość tego czasu. PSL rządził przez 14 lat. Wtedy, czyli nie ma powrotu do rządów PSL-u, mówi Szymon Hołownia, mało tego, PSL wciąż rządzi, współrządzi oczywiście w 9 sejmikach. Nie ma powrotu do rządów PSL-u, mówi Szymon Hołownia. Tak?
Nie.
Bo to PSL jest współodpowiedzialny za polską politykę przed 2015 bardziej niż jakakolwiek inna partia, bo chyba nikt nie był tak często w koalicji PSL.
Pytanie zasadnicze, jaki PSL miał wpływ na rządy przed 2015 rokiem?
Niech pani spyta Władysława Kosiniaka-Kamysza, który podnosił wiek emerytalny. Może on pani odpowie?
Biorąc pod uwagę, że mieli wtedy kilkunastu chyba posłów,
nie,
dobrze
to
wiemy...
To w drugim, ale najpierw mieli ponad 100, proszę pani, w latach 93-97. Ja wiem, że pani była mało... Pani wtedy chodziła do szkoły i to pewnie podstawowej, bo pani jest bardzo młoda, ale ja to pamiętam.
A ja pamiętam, że w ostatnich rządach Platformą Obywatelską mieli niewielu parlamentarzystów, a co za tym idzie też minimalny wpływ
mieli
na politykę.
Mieli kilku ministrów.
Mieli kilku ministrów, mieli wicepremierów.
I bez nich Platforma nie miałaby rządu.
Chcieli realizować transformację energetyczną.
Nie udało im się.
Jeśli
chodzi o transformację energetyczną, to akurat trzeba przyznać, że polski Gerhard Schröder, czyli Waldemar Pawlak, rzeczywiście ma tu wielkie zasługi.
To Polskie Stronnictwo Ludowe było w rządzie PO-PSL tym, który transformować energetykę chciało i widziało taką potrzebę, żeby przechodzić na nowe, czyste źródła energii.
Błaga,
jeżeli ktoś kreował
gaz,
politykę społeczną w rządzie PO, to Kosiniak, bo to między innymi Kosiniakowe było realizowane.
Ja bardzo chętnie powiem coś dobrego o PSL-u, tylko niech pani do tego nie wlicza, proszę.
Poza tym PSL po kolei pokoleniowo też się zmienia i ja też to potrafię dostrzec.
Dobrze, zmienia się pokoleniowo, tylko że ten sam Władysław Kosiniak-Kamysz, który dzisiaj jest tym nowym, odmienionym PSL-em, kiedy był jeszcze młodszy, to on podnosił wiek emerytalny. Wy dzisiaj nie chcecie do tego wracać, prawda?
Nie będziemy do tego wracać, bo dzisiaj przede wszystkim trzeba rozmawiać o tym, by podnieść rzeczywisty wiek emerytalny, czyli taki rzeczywisty czas przechodzenia Polaków na emeryturę nieustawowy, tak?
Czyli dobrowolny.
Dobrowolny, taki, który zwiększy aktywność, ale też zwiększy aktywność zawodową naszych obywateli powyżej 55 roku życia. A to często wiąże się z wykluczeniem zawodowym.
W Polsce w tej chwili mamy wykluczenie zawodowe?
Osoby starsze mają często problem ze znalezieniem się na rynku pracy z różnych powodów.
To ja mam dla pani informację. Pani lubi dane statystyczne. Ja mniej, ale jedna na mnie zrobiła wrażenie. Czy pani wie, że właśnie teraz w Polsce zanotowano po raz pierwszy w historii, to ma oczywiście związek z tym, że to był czwarty kwartał i w związku z tym to były prace sezonowe i to się zmieni. Niemniej jednak po raz pierwszy w historii Polski ponad 17 milionów ludzi pracowało.
Ale wciąż wskaźnik aktywności zawodowej u osób najstarszych, seniorów, mamy najniższy w Europie. Jeden z niższych, poniżej średniej, może nie najniższy.
To prawda,
poniżej
oni są wymęczeni pracą i może nie chcą pracować. Wie pani,
z różnych powodów, ja się zgadzam. Czasami zdrowie na to nie pozwala, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie jakieś bardziej fizyczną pracę, która wymaga tego zdrowia bardziej. Czasami nie pozwala na to kwalifikacje przy zmieniającym się rynku pracy. My te powody starali się temu przeciwdziałać.
A ciekawy jestem, jak pani, pani powie 60-parolatkowi, który na przykład pracował w PGR-ze za młodu, później szukał roboty, gdzie się dało i czasami ją znajdował, czasami nie. Jakie on ma w tej chwili szanse, żeby na przykład na tych swoich Mazurach znaleźć nową pracę? Ja mówię o konkretnych ludziach, których znam i nie mówię o nich z żadną pogardą. Mówię o prawdziwych problemach tych ludzi, którzy nie są w stanie znaleźć innej pracy i nie dlatego, że nie chcą. To nie jest wizja filmu Arizona, gdzie oni wszyscy leżą pokotem pijani, pijąc tanie wino. Nie, oni ciężko chcą pracować i jak mogli, to pracowali, ale teraz nie mają tej pracy.
Akurat na wsi brakuje rąk do pracy. PGR zlikwidowano dawno temu. Te osoby często dostosowały się w międzyczasie do rynku pracy. Natomiast oczywiście bardzo często mamy tak słaby stan służby zdrowia i zdrowia publicznego, że dzisiaj te osoby starsze mają problem z utrzymaniem miejsc pracy z uwagi na stan zdrowia. Poprawić.
Kropka. Jeszcze raz. Spuentujmy tam ten wątek trzeciej drogi. Pani nie przeszkadza to, że PSL przez większość tego czasu przed 2015 rządził.
Jak mówi Kosiniak-Kamysz, to połączenie tradycji z nowoczesnością i wierzę, że to da naprawdę bardzo dobry efekt, bo to, co widzę z PSL-em, to, że da się z nimi uprawiać politykę na
teraz
poważnie.
Teraz idziecie drogą Kukiza, który dla ratowania siebie i wejścia do Sejmu połączył się z PSL-em.
Nie ratujemy chcemy
tak
odpowiedzieć...
Tak jak Kukiz, Łukaczyński, tak wy skończycie u Tuska, ale to dopiero rozumiem w następnym etapie.
Protestuję zdecydowanie.
Pani poseł.
To jest koalicja, tak jak powiedziałam, dla wyborców.
Dobrze.
16% ludzi, którzy chcą iść na wybory, decyduje się dzisiaj na wybranie trzeciej drogi. Proszę nie obrażać wyborców, mówiąc, że to jest koło ratunkowe.
Nie.
To jest szansa na lepszą Polskę.
Niech pani te rzeczy zostawi sobie na rozmowę z panią Leszczyną. Ja nikogo tutaj nie obrażam. A już na pewno nie wyborców. Są mnie biedni wyborcy.
Oni szukają trzeciej drogi, my tę propozycję im dajemy, bo tak naprawdę są ludzie, którzy mają dość hejtu, dość nienawiści w polityce, i generalnie ci ludzie szukają trzeciej drogi. Nie odnajdują się w dzisiejszych podziałach i polaryzacji, są zmęczeni sporami między PiS-em a Platformą. Kropka. I ci ludzie również zasługują na ofertę.
Dobrze, składajcie im ofertę. Polityczną również składajcie im ofertę.
Która będzie poważnie ich traktowała.
Dobrze, pani poseł, ja chciałem tylko spytać, kto z wami będzie tą trzecią drogą kroczył na przykład? Czy taki poseł, który ostatnio odchodzi z Platformy, już ostatecznie odszedł, Bogusław Sonik, znalazłby się na waszym okręcie?
Nie ma takich rozmów, nie było i nie planujemy, że tak powiem, przytulać osób, które dzisiaj odchodzą z Platformy Obywatelskiej.
Zaraz, pani sama odeszła z Platformy Obywatelskiej.
Nie odeszłam z Platformy, odeszłam z Koalicji Obywatelskiej, to jest duża różnica.
Ogromna. A Joanna Mucha też odeszła
Ale zrobiłyśmy ten krok nie teraz, kiedy z Platformy Obywatelskiej, ale zrobiłyśmy to nie dlatego, że szukałyśmy miejsca na liście, tylko zrobiłyśmy to dlatego, że bliżej ideowo było nam do Szymona Hołowni, że chcieliśmy z nim tworzyć nowy ruch, który będzie nową jakością na scenie politycznej.
W Koalicji Obywatelskiej nie miałaby pani szansy na jedynkę, a teraz dostanie pani.
Panie redaktorze, w poprzednich wyborach startowałam z trójki i obywatele, moi wyborcy docenili moją pracę w parlamencie, dając mi szansę na mandat. Naprawdę proszę mi wierzyć, nie jedynki są w życiu najważniejsze.
Mówi to człowiek, który przeszedł do Szymona Hołowni.
Po to, żeby tworzyć z nim wizję wspólną Polski, żeby wspólnie z ruchem, który działa społecznie, który pomaga.
A dlaczego Sonik nie mógłby z wami tworzyć tej nowej wizji? Przecież to nie jest hejter. Jak mało kto, Bogusław Sonik nie jest hejterem.
Czy tak jak powiedziałam, my stawiamy na ludzi, Szymon Hołownia bardzo często stawia na ludzi, którzy już pewien czas idą z nim tą trzecią drogą, a wiele osób, które będzie u nas na listach wyborczych, tworzy ten ruch z Szymonem Hołownią od trzech lat.
A jak sobie PSL go weźmie na listy, to co, to będziecie protestować?
Nie wiem, jakie plany ma PSL.
Ja wiem, że pani nie
wie. Będziemy
pytam
im układać ich części listy.
Jeśli oni zechcą, to nie ma problemu.
My nie mamy takich rozmów i też nie było rozmów między nami PSL, akurat o tym parlamentarzyście.
Może wam nie wszystko mówią.
Nie ma takich rozmów, nie ma takich planów.
Dobrze. To rozumiem, nie ma takich rozmów, nie ma takich planów. Co pani czyta? To jest najważniejsze pytanie w tej rozmowie i to wszystko inne jest nieważne dotychczas.
Dzisiaj czytam najnowsze badania o tym, jak radykalizują się poglądy Polaków.
Jak można zapraszać ludzi, którzy nie czytają książek? Jak można?
Czytam. Mam też książkę o Pegasusie na stoliku nocnym. Czytam książkę.
Ja może się napiję wody. No, książka o Pegasusie oraz raport, jak się radykalizują
Ale
Polacy.
Ale mam też dwie książki, jedną o Putinie, drugą o Ukrainie i ich o otoczeniu Zełenskiego i otoczeniu Putina.
Żeby sobie poprawić humor, czyta pani o Putinie.
Tak, bo to jak wygląda otoczenie Putina, jak podejmowanie... Jakaś jedna z najnowszych wydań, nie powtórzę tytułu, bo tam trzy książki leżą na moim stoliku nocnym.
Trzy leżą, ja pytam, co pani czyta, nie co leży, u mnie w domu leży mnóstwo książek, a co ja czytam?
Czytam jedną po drugiej.
Jedną po drugiej, ale
niestety,
nie za co
nie ma tam ani horrorów, ani kryminałów.
Ja nie czytam horrorów, a jak wziąłem kryminał podobno świetnego autora, to utknąłem na 40 stronie, bo mnie nudzi. Bardzo panią serdecznie dziękuję za wizytę. Państwu również bardzo dziękuję za cierpliwość. Dotrwali pani z nami, państwo z nami do końca, jak mniemam. Pozywamy wszystkie dwie osoby, które nas teraz oglądają. To pani męża i moją jakąś dalszą rodzinę. Do widzenia.
Do widzenia.